Obiecałem tym spośród Was, którzy nie mają internetu, że tak pokrótce streszczę, dotknę sedna katechezy pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Jezus 40 dni po chrzcie świętym w Jordanie wychodzi na pustynię. Nasi przyjaciele ze Szczecina, ze wspólnoty miłości ukrzyżowanej już słyszeli na ten temat katechezę, ale tym spośród Was, którym jeszcze tego nie mówiłem, to mówię, że należy łączyć chrzest święty w Jordanie z pobytem Jezusa na pustyni. To jest jedna całość. Mianowicie Jezus Chrystus w rzece Jordan powiedział, że weźmie na siebie pierwsze ogromne, straszliwe źródło zła na siebie. To zło, którego autorem w rodzinie ludzkiej jest szatan. I symbolizuje go woda, chaos. Rzeka Jordan wypływa gdzieś tam w czystych źródłach w Bogu, a kończy w Morzu Martwym. Z kolei Jezus na pustyni jest znakiem, że weźmie grzechy ludzkie, których autorem są ludzie, na siebie. I w końcu to wszystko spłonie w Jego miłosierdziu, w krzyżu i zmartwychwstaniu. Te dwa źródła zła. 40 dni. Jaką symbolikę wyraża fakt, że Jezus wyszedł na 40 dni na pustynię? To też już tłumaczyłem kiedyś, przypomnę, 40 to jest 10 razy 4, czyli że Jezus Chrystus zapowiadany w dwóch tablicach dekalogu, zrealizowawszy dekalog i przymierze w dekalogu, da nam siebie w przymierzu w czterech Ewangeliach. 40 dni również przywołuje w Ewangelii Marka największy grzech, jaki popełnili Izraelici wyprowadzeni z niewoli egipskiej, mianowicie grzech przeciw przymierzu, gdy już zbliżali się do ziemi obietnicy, mieli wejść i podbijać ziemię Kanaan dla siebie, jakby organizować tam nowe życie, wypierając plemiona pogańskie, kananejskie, a właściwie z czasem je przemienić, dać im wiarę w Boga żywego, słudzy Boga prawdziwego załamali się duchowo, moralnie, ponieważ wcześniej Bóg kazał wysłać reprezentantów 12 pokoleń Izraela, książęta, pisze Pismo Święte, przeszli całą ziemię obietnicy, popatrzyli, ale nie okiem wiary. Popatrzyli po ludzku, powiedzieli nie damy rady. Załamali na duchu, z wyjątkiem Kaleba i Jozuego, przyszli, wrócili i powiedzieli, sytuacja jest beznadziejna, musimy wrócić do Egiptu i pokajać się. Za ten grzech zostali ukarani rekolekcjami wielkimi. 40 dni Bóg im zamienia na 40 lat włóczęgi po pustyni. Tak straszliwy był to grzech, że nie przyjęli do wiadomości, gdzieś im się to zagubiło, iż są w przymierzu z Bogiem prawdziwym, że tutaj Bóg skonfrontuje się z bogami, których nie ma, z bogami, za którymi się kryje szatan, a przecież Bóg jest Bogiem, a szatan jest tylko stworzeniem. I to Bóg w nich pójdzie. Izraelici nie byli w stanie zdać egzaminu. Dopiero zdali egzamin po 40 latach. Jezus Chrystus, jako Syn Boży, który jako człowiek przyjął Ducha Świętego, idzie i podbija Izrael, który jest na poziomie pogańskim, w mocy demona. Najlepszy dowód, że odrzucili Boga, Syna Bożego, na którego czekali. Chcieli Go zgasić w końcu. To światło, Jego miłość w tenicy krzyża, ale nie byli w stanie. To jest dla nas takie momentum, żebyśmy pamiętali, że my jesteśmy od Chrztu Świętego w przymierzu z tym zwycięzcą demona egoizmu, pychy, i że wszystkie nasze obowiązki, które nam są proponowane w Piśmie Świętym, to nie nam jako ludziom, i my cali rozdygotani może byśmy wrócili do Egiptu, tylko Chrystus zmartwychwstały jest z mądrością i mocą krzyża w nas. I dlatego też ja mam odwagę tu wyjść i mówić, bo wiem, że to nie ja, tylko On we mnie wychodzi tutaj, by interpretować słowo. A wy z kolei macie takie sytuacje, bym powiedział pogańskie, kananejskie, że żebyście nie podchodzili każdego dnia, wychodząc w życie, sami, tylko żeby On w was szedł. Z tego grzechu trzeba się spowiadać. Zgrzeszyłem przeciw przymierzu. I księdzu szczęka upadnie. Jeżeli masz sztuczną, to mu wypadnie. No i w razie co, to trzeba mu wytłumaczyć. Mianowicie, że wchodziłem w lęki w sytuacjach trudnych, a przecież we mnie jest Chrystus i tak dalej. No i wtedy ksiądz oczy przetrze. Czy anioł? Niezwykły śmiertelnik, który naprawdę trzeba to w sobie odbudować, że istnieje grzech przeciw przymierzu i że żeby to Pan wszedł w nas. Ważne. Wtedy będziemy naprawdę uzdrawiać tę historię. To tyle. I teraz może na wstępie przeprosimy Pana Przymierza za nasz grzech, że my życie sami w pełni niepotrzebnych lęków szli za Jezusem już 1,5 roku i codziennie wchłaniali prawdę, kim On jest, i na tym etapie już wiedzieli. Zresztą to wyznał w imieniu wszystkich święty Piotr, bo był najszybszy z nich wszystkich w tym konkursie wiary. Jesteś Synem Bożym, który przyszedł na ten świat. Jesteś Mesjaszem. Minęło 1,5 roku, a oni jeszcze nie byli nawróceni. Nie przeżyli przemiany swoich oczekiwań. Wprawdzie w Piśmie Świętym wyraźnie była mowa o tym, że Mesjasz będzie barankiem Bożym, chociażby gdy weźmiemy 4 pieśni o cierpiącym z Uzajaszka proroka Izajasza, gdzie są już jaskółki 4 Ewangelii o Jezusie Chrystusie. No i przyszedł czas, żeby na tym etapie już dokonać korekty świadomości tych, którzy wierzyli i szli za Nim, że jeszcze nie idą za Mesjaszem, tylko idą za własnymi pragnieniami, oczekiwaniami, które niestety nie będą zrealizowane, ponieważ są to oczekiwania zbyt osobiste, zbyt narodowe, zbyt egoistyczne, byśmy powiedzieli. A wierzyć to nieść w sobie miłość tego, który wszystkich, wszystko powołał do istnienia. I tę miłość w sobie niesie tylko na razie Jezus Chrystus i Maryja. Niezbędny był przełom, i to przełom kopernikański, na ich drodze za Jezusem Chrystusem. Jezus wyprowadza ich pod Cezareę Filipową, czyli już na tereny pogańskie, żeby tłumy zainteresowane tylko cudami Jezusa Chrystusa nie naprzykrzały się im. I wtedy, kiedy pada świadectwo wiary, że już nie widzą i Boga, i Mesjasza, Jezus koryguje, ale pamiętajcie, że wnet przyjdziemy do Jerozolimy i tam Syn Człowieczy będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów, zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Inaczej mówiąc, idę tam zainaugurować cud niezbędny każdemu człowiekowi. Cud Baranka Bożego. Żadna istota ludzka nie jest w stanie rozwiązać problemu zła, grzechu w sobie. Bo żeby ten problem rozwiązać, trzeba mieć światło Boże. Dlatego Bóg ma poznanie dobra i zła do końca. I wreszcie sprawić, żeby to zło przestało istnieć. Tylko ta miłość, która w Jezusie Chrystusie zeszła na świat, dokona tego cudu. Spali miłością miłosierną, złoby nam w rewanżu dać, dzięki zmartwychwstaniu inne życie, Boże życie. Jezus miał zadanie jedno, żeby pokonać tę pokusę, która była wsączona przez demona w raju. Skoro Bóg stawia ci jakieś granice, daje przykazania, to przykazania są oczywistym dowodem, że nie jest miłością, bo cię ogranicza. Jezus idzie jako i Bóg, i człowiek, czyli pełnia dekalogu, idzie na górę Golgoty i tam powie światu: Bóg jest miłością, ponieważ zachowując przykazania, do końca realizując dekalog, dawam darmo z łaski to życie, które będzie dawać życiem wiecznym. Zainauguruje cud bojaźni Bożej, pokaże, jak miłość Ojca boi się, by utracić jakiekolwiek ludzkie dziecko. Zainauguruje cud bojaźni Bożej, o którym później ewangelista Mateusz powie, że ten cud bojaźni Bożej rozwinie się jako drzewo, jako świecznik, siedem darów Ducha Świętego. Najpierw Jezus Chrystus karmi ich sobą, nasyca sobą, by później dopiero powiedzieć, że niestety będziecie musieli wziąć udział w tym wielkim cudzie. I o dziwo, mimo że ten trudny egzamin czeka 12, to Jezus bierze tylko 3 z grona apostołów, żeby przez jaskółkę zmartwychwstania w przemienieniu na górze Tabor zabrać im lęk, że to jest bezsens, że krzyż to jest bezsens, że w tym jest sens na miarę miłości Boga Ojca do każdej ludzkiej istoty. I dlaczego ta jaskółka na górze Tabor przyleciała tylko do 3? Otwieramy Ewangelię, która obecnie jest w Kościele czytana, Ewangelię Marka, w rozdziale 14 czytamy. A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. I wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaczął drżeć, odczuwać trwogę. Zaprosił ich do udziału w tym, co będzie przeżywał jako jeden z nas, jako człowiek. bo Bóg nie mógł wziąć, jako Syn Boży, nie mógł wziąć zła na siebie. Musiał przyjąć najpierw nasze ludzkie ciało, żeby to ciało wchłonęło dzieło szatana i nasze dzieło. Wziął trzech, ponieważ znowu, gdy otworzymy Ewangelię Jana, będziemy czytać, obok krzyża Jezusa stały matka Jego, siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Jezus ujrzał też Jana, który towarzyszył Maryi, i tam jest nominacja Maryjna, matka każdego z nas. Ale nas to interesuje, że jeżeli Jezus zaprasza po grójcu w mękę tych, którzy przeżyli już zmartwychwstanie, jaskółka zmartwychwstania, to ja uważam, że chciałby pod krzyżem, tam gdzie się dokonywał ten największy cud wszechczasów, żeby tam było trzech reprezentantów świata męskiego i trzy reprezentantki świata żeńskiego. Najczystsza, najbardziej niewinna i najbardziej upadła z niewiast i chciałby się powiedzieć normalna. Tymczasem jedynie Jan Apostoł był w stanie, może dlatego nie uciekł, ponieważ musiał towarzyszyć Maryi i ją podtrzymywać w drodze na Golgotę. Miał zapłonąć świecznik. W tej Ewangelii, którą komentowałem w Gdańsku, w Rzeszczu, w tej Ewangelii, którą komentuję dla naszych braci i sióstr ze Szczecina, wspólnoty miłości krzyżowanej, a jest to też reprezentacja Warszawy i Wrocławia. W drugiej przypowieści w Ewangelii Marka tak Jezus mówi: czy po to wnosi się światło, by postawić go pod korcem lub pod łóżkiem, czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Jezus, idąc na Golgotę, wnosił światło. Wnosił światło miłości Ojca do wszystkich ludzi. I to światło miało być zapalone w ludzkiej naturze, tej reprezentacji świata męskiego i kobiecego. Nie dopisali mężczyźni. Nie dopisali. Dlaczego podczas tej jaskółki zmartwychwstania występuje Eliasz i Mojżesz? Chodziło o to, żeby dać apostołom odczuć, że to, co Jezus zapowiedział, gdy korygował im tajemnicę Mesjasza, że to jest zgodne ze scenariuszem Starego Testamentu, że to nie jest gdzieś po bok. Bo Eliasz, mówi o tym pierwsza księga królewska, rozdział 17, 18, 19 i dalsze. Eliasz, chcąc ratować wiarę w Boga prawdziwego za czasów króla Achaba, który panował na północy, był królem 10 pokoleń izraelskich w Samarii, beztrosko wziął za żonę Jezabel, córkę króla pogańskiego z Tyru, która z kolei wprowadziła kult bogów pogańskich, bogów płodności. No i Izrael poszedł w ten kult, bo była to zwykła prostytucja. A Bóg Jahwe był Bogiem świętym, wymagającym świętości. No i chcąc ratować wiarę, resztki wiary, Bóg pozwolił Eliaszowi przeprowadzić takie doświadczenie, w którym Bóg jest Bogiem prawdziwym zaproponował tym kapłanom pogańskim, których sprowadziła królowa Jezabel, że złożą ofiarę Eliasz na cześć Boga Jahwe, oni na cześć swoich bogów, bogów pozności. Na drwach tworzono cielce zabite. Eliasz mówi, ale nie poszkodzajmy ognia, niech, jeżeli wierzycie, istotnie prorok Eliasz dał pierwszeństwo tym kapłanom, tańczyli, modlili się, ale ogień nie spadł z nieba, nie strawił, nie przyjęły bóstwa pogańskie tej ofiary. Eliasz jeszcze kazał wodą polać drwa, zwrócił się do Boga Jahwe, ogień spadł, strawił wszystko. I gdyby Eliasz na tym poprzestał, to byłby geniuszem religijnym, ponieważ zdumienie ogarnęło i Izraelitów, którzy byli kuszeni kultem bogów pogańskich, ale też i ci kapłani, ich wiara byłaby zakwestionowana. Była szansa na nawrócenie, po nawrócenie. Ale Eliasz zapłonął gniewem świętym i kazał wymordować 400 chłopów. Na to zapłonęła gniewem Jezabel i powiedziała: ja ci pokażę, ty Eliasz, kto tu rządzi. Ja się tego Boga nie boję. I biedak musiał wiać. Najpierw na pustynię, tam chciał umrzeć, ale Pan Bóg nie chciał przyjąć śmierci grzesznika. Powędrował, kazał mu powędrować na górę Synaj, tam w grocie zamieszkał. A Bóg mówi: no to co ty tutaj robisz? I dał mu katechezę. Kazał wyjść z tej groty, wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził, gwałtowna wichura, rozrywająca góry i druzgocąca skały, szła przed nim, przed Panem, ale Pan nie był w wichurze. I po wichurze trzęsienie ziemi, ale Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień, Pan nie był w ogniu. A potem ogniu szmer łagodnego powiewu. Wtedy Eliasz, kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłonił twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. I Pan przemówił do niego, że gwałt, przemoc rodzi przemoc, że to jest droga donikąd, że przyjdzie, miał wizję z całą pewnością Jezusa Chrystusa, Jego łagodnej miłości, która nie będzie walczyć z ludźmi, tak jak Eliasz to zrobił tylko o ludzi, z duchem ciemności, szatana. Ponieważ Eliasz był uważany za najwybitniejszego proroka, w związku z tym Bóg, Jezus Chrystus w tej wizji daje przeżycie, że teraz się ta obietnica spełni poprzez jego postawę w stosunku do zła na górze Golgoty. Mojżesz, z kolei Mojżesz, ponieważ Mojżesz wyprowadził Izraela z Egiptu, dzięki temu, że nie grzesznicy byli ukarani, faraon, Egipcjanie, którzy okrutnie wyzyskiwali Izraelitów, tylko grzech spadł na niewinne dzieci, na pierworodne dzieci Egiptu i chłopców, no i między innymi pierworodnego, jedynego syna faraona. Jezus Chrystus jest pierworodnym synem, jedynym, który weźmie na siebie grzech. Z kolei Izraelici są uratowani przez krew barankę. To wszystko było już zapowiedziane. Jezus Chrystus będzie musiał to wszystko zrealizować, że będzie pokonywał zło w świecie miłością z krzyża, łagodnością, miłosierdziem. Oczywiście każdy z ewangelistów w krzyżu powie co innego. Mateusz powie, że krzyż jest szczytem płodności, że ta śmierć jest szczytem płodności. Jeżeli ktoś żyje tą miłością i tak reaguje na zło, jak Chrystus, to jest najbardziej płodna istota. Rodzi ludzi dla nieba. Marek powie, że tylko ta miłość otrzyma władzę od Boga. Tylko ta miłość jest, skutecznie sprawuje władzę. Łukasz z kolei powie, tu się zrodziło największe bogactwo. Jan, apostoł w Ewangelii, powie, tu się dokonał sąd ostateczny nad światem, o czym już wam mówiłem. Sąd miłości, miłosierdzia. Bóg już osądził świat, a teraz wy dzieci kochane same się sądzicie bez miłosierdzia, nie biorąc w siebie tej miłości z krzyża. Bóg Ojciec osłania obłokiem i z obłoku mówi, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Potwierdza to, co powiedział podczas chrztu w Jordanie, że to Jego Syn został posłany na ten świat, by zainaugurować ten cud, który teraz Jezus Chrystus w nas chce kontynuować. Cud bojaźni Bożej o to, żeby każdy nasz wróg był uratowany dla życia wiecznego. Każdy nasz wróg. Każdy człowiek, który nam zrobił przykrość, żeby go zrodzić dla życia wiecznego. Jego, słuchajcie, podpieczętuje to Bóg Ojciec tym, co zmartwychwstania. Tylko ta miłość jest prawdziwa. No i wypadałoby powiedzieć co nieco o ojcu wiary Abrahamie. Ostatecznie przez to przemienienie na górze Tabor Jezus Chrystus chciał apostołom zabrać lęk, który się w nich wnętrza zrodził po zapowiedzeniu, jak świat będzie ratowany na życie wieczne. Zabrać lęk. I ta próba Abrahama, której został poddany tej próbie, Jezus Chrystus, przepraszam, Bóg Ojciec chciał pokazać nam, że wszystkie lęki przed oddawaniem się, oddawaniem naszego życia Bogu są zbędne, niepotrzebne, że za nimi jest szatan, zły duch. Ponieważ dał, wykonał rozkaz, okazał się posłuszny, Bóg mu powiedział w wizji, to nie ty ofiarujesz mi swego syna, tylko to ja tobie, twój syn Izaak jest ilustracją, że to ja dam swego syna poszły na ziemię, żeby włamał wszelkie ciemności i te ciemności pokonał moją miłością. Ale ponieważ byłeś posłuszny, zwracam cię syna, ale z wizją Jezusa Chrystusa. Z wizją Jezusa Chrystusa. Jak powie później święty Jan w swojej Ewangelii, że Abraham ujrzał mój dzień, jak się dokona zbawienie świata. Ujrzał i ucieszył się. Ta próba Abrahama zawsze mi przypomina pewne wydarzenie, które opisał Homo Dei, to jest taki miesięcznik dla kapłanów. Pewien misjonarz pracujący w Indii. Wydarzyło się, ci, którzy już mnie wiele lat słuchają, to znają to wydarzenie, ale jest wiele nowych osób, to opiszę, bo ono jest bardzo nośne, gdy chodzi o składanie siebie ofierze Bogu. Mianowicie wśród żebraków, których w Indiach nie brakuje, był taki nietypowy, który zawsze gdzieś tam siedział na uboczu i zamiast być namolnym, po prostu modlił się za przechodniów w nadziei, że któryś człowiek go zauważy, przyjdzie jakiś datek mu da. Wszyscy mieli takie czarki przed sobą, takie miseczki i ludzie na ogół tam rzucali im garść, dwie garście ryżu. Przed jego nogami też była miseczka, a już tym razem miał szczęście, ponieważ ktoś mu tam trzy garście ryżu już porzucił. Tak się zastanawiał, czy już nie odejść, bo to już wystarczy na cały dzień. Ale jeżeli niczego nie mógł użebrać, to szedł niedaleko do sióstr zakonnych i tam prosił o to, by mu coś dały. Pewnego dnia zdarzyło się, że tego pomyślnego dnia, gdy już miał ten ryż, trwał na modlitwie, że obok przechodził ktoś bardzo podobny do tego, który u sióstr w kaplicy wisi, którego portret wisi w kaplicy. W białej sukni, powłoczystej sukni, oczywiście chodziło o Jezusa Chrystusa. Tak się trochę zdziwił, że to jest On, a jednak ten Pan tutaj żyje na tej ziemi, a tam jest jedynie Jego portret. I popatrzył z ciekawością na Niego. Pan Jezus się uśmiechnął do Niego. No i liczył na obfity datek. Tak. I był zaskoczony, ponieważ Pan Jezus mówił: o, dobry dzień masz dzisiaj. No tak. A czy dałbyś mi coś z tego ryżu? Sam poprosił. Pan Jezus poprosił. Nie tylko nie dał, ale poprosił. Zaskoczyło go pierwszy raz, że braka ktoś, u żebraka ktoś żebrze. Więc wziął tak troszeczkę, tak ziarenek. Nie chciał za dużo dać, bo był zaskoczony i był przyzwyczajony dawać. Dał. Pan Jezus to schował za pazuchę, uśmiechnął się, podziękował i odprowadzał Jezusa wzrokiem, jak znikał w tłumie. No i tak spojrzał, czy aby nie za dużo dał. I stwierdził, że tam, gdzie były ziarenka ryżu, są grudki złota. Szkoda, że tylko tyle dał. Może by wszystko dał. Wyszedł i poleciał w tym kierunku, w którym poszedł Jezus. Niestety już go nie dopadł. W związku z tym wrócił tym razem już do sióstr i się zapytał: co to za pan? Co to za jeden? No więc która sióstr co nieco mu tam udzieliła informacji, kim jest ten pan po ołtarzu. Bo mówi: proszę siostry, ja dlatego pytam, ponieważ ja go widziałem i opowiedział to wszystko. Nie będę kończył tej historii, bo wiadomo, zainteresował się Jezusem Chrystusem i wyżebrał tym razem wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale istotne jest, tutaj Jezus pokazuje nam w tym wydarzeniu, co się dzieje, gdy my coś dajemy. Co się dzieje? Że dzieje się za każdym razem taki cud. Że Jezus jest Bogiem. Bogu nie jest. Istota ludzka nie może dać, dodać. On ma pełnię. Ale może przeistoczyć tylko to, co my mu damy. W związku z tym zrezygnujmy z lęku. Jeżeli czujemy jakiś lęk w sobie, to jest on, ten kosmaty, bo tylko on się lęka. I od razu ten lęk pokazujmy Jezusowi z uśmiechem: Panie, może byś ten lęk tak przepędził, przewietrzył moje wnętrze. Wracam do tego, co na wstępie powiedziałem, że żyjemy, zadania mamy trudne i w sobie, i obok siebie, ale z nami wszedł w przymierze Syn Boży, z tym są bojaźnią miłości Ojca o to, żeby wszystko we mnie się dobrze działo. W związku z tym dajmy mu szansę każdego dnia.